Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie poruszy nasze serca, bo o to nam chodzi, prawda, Ojcze? Słychać Ojca? Nie wiem, czy nie
słychać. Chyba już słychać.
Fantastycznie. Padły tutaj słowa, że książka Dom Józefa jest o ojcach dla ojców, ale nie tylko, jest również dla kobiet. Gwarantuję Państwu... Teraz słychać. Ta książka jest dla kobiet, dla mężczyzn, dla osób w małżeństwie, dla osób samotnych, dla każdego. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie w niej coś dla siebie. Pierwsze takie pytania. Pisze ojciec na początku o sanktuariach. Sanktuaria są miejscem, gdzie można zobaczyć sens życia, znaleźć ratunek, ukojenie, uzdrowienie. A jakie sanktuaria miał ojciec na myśli?
Miałem na pewno na myśli Jasną Górę i jeszcze wcześniej może Świdnicę, dlatego że ta książka jest związana z tym miejscem. A też wrocławskie sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, w którym aktualnie jestem. Ale nie zapominałem o pierwszym ze wszystkich sanktuariów dla ludzi wierzących przez Biblię. Mam na myśli Betel. Miejsce, które pierwotnie nazywało się Luz, czyli takie miejsce ohydne po prostu, skalane, w którym odnalazł się Jakub w tym momencie, kiedy oszukał swojego ślepego ojca, więc miał poczucie winy. Był ścigany przez brata rodzonego, czyli był też skrzywdzony, zraniony i zawędrował do miejsca, które Biblia nazywa strasznym miejscem. Tak wygląda mniej więcej fundament każdego sanktuarium. Straszne miejsce, w którym człowiek się czuje winny i jednocześnie skrzywdzony. W momencie, kiedy jest zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek oparcia, otwiera się przed nim niebo, ale właśnie w takiej chwili, kiedy leży rozłożony na łopatki, czyli jest bezradny i bezsilny i z nieba otrzymuje widok drabiny, czy też sullam, czyli właściwie schody, i wszystko się zmienia w jego życiu, łącznie z tym, że to miejsce zmienia nazwę na Betel, czyli Dom Boga. I teraz dopiero mógłbym powiedzieć o Wrocławiu, o Jasnej Górze, o Świdnicy. Sanktuarium to jest miejsce, w którym wszystko może się zmienić. Wszystko, co beznadziejne, nabiera zupełnie nowej nadziei przez interwencję z góry.
A czy to zawsze musi być jakieś miejsce konkretne?
Ponieważ jesteśmy ludźmi, istotami cielesnymi, ograniczonymi przez... choćby ciało, dlatego Bóg musi, no liczy się z tym, prawda? I wyznacza też nam pewne jakieś szerokości geograficzne, jakieś specyficzne miejsca, w którym mamy pewność, że, albo przynajmniej nadzieję, że się z nim spotkamy, prawda? I proszę, jeszcze powiem jedną rzecz, że przyzwyczailiśmy się do określenia w Biblii o pierwotnym sanktuarium mówić namiot spotkania. W rzeczywistości to jest namiot wyznaczonych czasów. To znaczy, że Bóg wyznacza pewne czasy i my musimy się zgodzić na to, że On wyznacza miejsce randki. Nie my. Nie On idzie do nas tak. On wyznacza to miejsce, w którym mówi, tu spotkam się z Tobą, nie? I dlatego wyznacza takie miejsce jak sanktuarium. Wracając do tego, co spotkało Jakuba, to sanktuaria to są często miejsca, które były najbardziej nienadające się na to. Na przykład na terenie Polski te pierwotne sanktuaria, Święty Krzyż, najstarsze sanktuarium w Polsce, prawda, to są miejsca, w których wcześniej były chramy pogańskie, gdzie składano ofiary z ludzi, gdzie się również upajano narkotykami, gdzie dochodziło do strasznych rzeczy. I tam właśnie Bóg ma upodobanie konsekrować to miejsce. Myślę, że to jakoś wchodzi w jakiś fenomen miejsca, w jakiś idol tego obszaru, że każdy, kto wchodzi jakby w takie miejsce, poddaje się takiemu działaniu, poddaje się działaniu przemiany. Sanktuarium jest miejscem wyjątkowym.
Czyli to jest takie miejsce, gdzie styka się zło i dobro.
Gdzie styka zło, gdzie zło musi być tak upokorzone, że aż musi oddać hołd dobru.
A czy sanktuarium, jakim był Dom Józefa i Maryi, też było takim miejscem, gdzie stykało się zło i dobro?
Tak. Nie wiem, od czego zacząć. Czy zacząć od etymologii, czy od Biblii. Nic dobrego z Nazaretu nie pochodziło. To już wiemy od jednego z apostołów, prawda? Nie wiemy, z jakich złych rzeczy słynęło to miejsce, ale mogę powiedzieć tak, że kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu już jako dorosły mężczyzna, jako Mesjasz z pewną misją i wystarczyło, że otworzył Słowo Boże, jak to miał zresztą w zwyczaju, bo tak jest napisane w Biblii, że to był jego eiotos, czy też otos, etos, nie? Czyli to był jego zwyczaj, że zawsze czytał. Ludzie byli przyzwyczajeni do takiego sposobu traktowania Biblii przez niego i on zrobił wykład, wykomentował to, tu homilię powiedział, nie? I pierwsza reakcja ludzi była jaka? Chcieli go zrzucić ze stoku góry, prawda? Chcieli go również ukamienować, on przeszedł pomiędzy nimi. Więc jakie to musiało być miejsce, skoro własnego mieszkańca po pierwszym kazaniu, po prymicyjnym kazaniu chce od razu ukamienować? Nie wiem, czy w Polsce jest taka wieś, która prymicjanta chciałaby od razu ukamienować po pierwszej homilii.
A jednak Józef właśnie Nazaret wybrał tak. Miejsce swojego domu.
Nie wiem, czy dlatego, że najciemniej jest pod latarnią, ale wybrał to miejsce, bo tak mu wskazał Bóg, żeby wypełniło się Słowo Boże. Mateusz bardzo często używa takiego sformułowania, że wypełniło się Słowo Boże, że wypełniły się Pisma. I o dziwo, Józef robi to w bardzo przedziwny sposób, bo wybrał ten Nazaret, ponieważ w Biblii jest napisano, że będzie on Nazirejczykiem. A tymczasem Nazirejczyk i Nazaret to są dwie różne rzeczy. Nie wiem, jak to można było skojarzyć. Myślę, że Mateusz też nie popełnił błędu, tylko dał do zrozumienia, że w rozeznawaniu woli Bożej nie można się kierować tylko literą, że trzeba też zobaczyć ducha, trzeba wyczuć to miejsce. Tak. To był wybór podyktowany przez Boga, ale rozeznawanie nie jest takie proste. Dobrze trzeba wybrać takie miejsce.
Z tego, co ojciec pisze w swojej książce, wynika, że Józef był budowniczym niecieślą, był osobą światłą.
Może nawet nie sięgnę do starożytności, czyli do tego, co zbadał, co zobaczył David Flusser, czy Jean-Paul Sixt po nim powtórzył, że cieśle, czyli budowniczy, tekton, tak jak zostało to nazwane w języku greckim, co prawda w oryginale, to byli ludzie bardzo światli, otwarci na nowe idee, musieli się znać na fizyce, na geometrii, na obliczeniach, na liczbach, na... również byli rozczytani, ktoś powiedział w starożytności, ktoś czytał jakieś książki, no ale w tym narodzie akurat czytelnictwo i piśmiennictwo to jest, chyba już jest gen taki, prawda, izraelski, nie? Najwięcej zdobywców Nagrody Nobla to jednak to są Żydzi. Ktoś by teraz mógł powiedzieć, aha, to teraz rozumiemy, dlaczego ojciec Augustyn ma tak dużo plakatów w Krakowie. To ci kuzyni z Izraela na pewno, którzy mają połowę Kazimierza w swoich rękach, ojcu zafundowali.
Niewątpliwie lud księgi. Skoro mówimy o budowaniu, o budowniczym, święty Józef wpisał się właśnie w ten hebrajskie słowo banach, czyli budować. A więc też zrodzić, tak. Stworzyć. Jak to ojciec kojarzy?
To bardzo długi temat. Chciałbym go skrócić tak, żeby was nie położyć do trumny. Każde zrodzenie człowieka jest właściwym budowaniem społeczeństwa. Przypomnę, że pierwsze zabójstwo, jakie zostało powiedziane w Biblii, zabójstwo, jakie dokonał Kain na Ablu, wywołało taką konsekwencję, że nie krew, tylko jest napisane krwie, dme po hebrajsku, wołały o pomstę do nieba. Czyli zabicie jednego człowieka to jest zabiciem potencjalnych jego potomków. Jeśli zabijam jednego człowieka, to zabijam tych, którzy mogli być jego wnukami. Zbrodnia na jednym człowieku nie jest zbrodnią na jednym człowieku. To jest zbrodnia na potencjalnym narodzie. A z drugiej strony Kain, pierwszą rzeczą, którą zrobił, żeby zagłuszyć sumienia, to wybudował miasto.
Czyli budowanie to budowanie
jakby
miasta.
Jakby zaprzeczanie, tak. Budowa cywilizacji, Babilonu, tych wszystkich wieżowców, ten cały nasz świat, ta cała nasza cywilizacja tych wielkich budowli, prawda? To jest cywilizacja dehumanizująca, to jest cywilizacja, która domaga się śmierci również małych dzieci, już nie tylko, wielu ablów, różnych ablów, prawda? Im mamy wyższe wieżowce, tym mamy bardziej zapaćkane sumienie w piwnicy. Niszczymy się. Im więcej ablów, tym wyższe wieżowce i tym więcej miast.
Takie zdanie z ojca książki. Ten, kto umożliwia życie dziecku, podobny jest do człowieka, który buduje miasto.
No właśnie. Prawdziwe miasto, myślę, że ktoś, kto daje życie człowiekowi, to przypomina kogoś, kto wybudował wielkie, warowne miasto.
Święty Józef wpisuje się jako wielki budowniczy w historię zbawienia, no ale często zdarza się, budowla zamienia się w ruinę, całe miasta zamieniają się w ruinę, no i to już jest efekt grzechu.
Efekt grzechu. Ta aluzja, że Józef był budowniczym i że on w Jezusie Chrystusie przekazuje też jakąś informację nam, całemu społeczeństwu, że tak naprawdę dać drugiemu człowiekowi życie, pozwolić komuś zaistnieć, wesprzeć to życie, to jest naprawdę osiągnięcie, a nie zbudowanie swojej kariery, a nie zbudowanie jakiegoś domu, nie zbudowanie swojej korporacji, nie zbudowanie swojej firmy, nie zbudowanie swojego dobrego imienia. To być może to wszystko pasuje jak wskazujący palec do dziurki od nosa, prawda? Ale to nie o to chodzi. Coś innego. To jest ważniejsze, jest coś innego. Ważniejszy jest tylko ten człowiek, czyli stworzenie, które ma swoją kontynuację, które wychodzi od Boga, ale celem jego jest człowiek, a nie człowiek staje się środkiem do budowy cywilizacji, tylko on jest celem cywilizacji miłości. Człowiek, tak. Bóg chce, żeby człowiek nie był służącym cywilizacji, nie? Tylko żeby cywilizacja służyła człowiekowi.
Jeszcze porozmawiajmy o tym budowaniu. Józef, jako właśnie światły budowniczy, jakoś wychowywał Pana Jezusa. Nie? Moje pytanie jest takie, czy to Pan Jezus wychowywał Józefa i Maryję, czy Maryja i Józef wychowywali Jezusa?
Wiesz, że jesteś matką, to wiesz, jak to jest, że właściwie czasem nie wiemy, kto kogo wychowuje. Otrzymuję od dzieci tak mądre pytania, że muszę się długo zastanowić, co im mam odpowiedzieć. Poza tym problemy, jakie stwarzają dzieci, okazują się twórcze bardziej dla mnie niż dla nich, bo też przychodzą do mnie dzieci, młodzież. Ja myślę, że masz podobne wrażenie, że to działa w dwie strony, nie? Że problem mojego dziecka jest szansą dla mnie i problemy rodziców też są szansą dla dzieci.
No ale jak to było w domu Józefa i Maryi?
Wiemy tylko o jednym kryzysie. Kryzysie, który pojawił się przed małżeństwem i jeszcze jest jedno zagubienie, kiedy gubi się Jezus. Pomiędzy tymi dwoma trudnymi wydarzeniami w dzieciństwie Jezusa nie dzieje się nic, co ewangeliści zanotowaliby jako poważny kryzys. Nic się nie dzieje między tą żoną i mężem. Zresztą potrafię sobie to wyobrazić, bo mimo tego, że to jest ludzkie małżeństwo, osoby biorące w nim udział są niezwykłe. Po pierwsze, matka, która rodzi Boga, jest niezwykła. Śpię z matką, która urodzi, bo proszę, śpię z matką Bożą Jasnogórską w łóżku. No jak ja się zachowuję, nie? Ja nie jestem w stanie mieć nawet najmniejszej pokusy. Uświęca mnie sama jej obecność, prawda? To jest w ogóle działanie, którego nie mogę sobie wyobrazić nawet. Ta kobieta jest niesamowita. Mało tego, mężczyzna, który został wybrany do takiego małżeństwa, zastanawia się, jak to będzie, jest kryzys, ale zostaje mu wszystko w jedną noc wyjaśnione i on to przyjmuje. I mamy tylko jedno określenie o nim, które właściwie wszystko mówi. On jest cadykiem. Tam jest powiedziane, że to był mężem sprawiedliwym. Co to jest sprawiedliwy? Cadyk. Cadyk to jest ktoś, tak najkrócej mówiąc, kto nie tyle wypełnia przykazanie, co domyśla się, czego Bóg sobie życzy w tym przykazaniu. Nie tyle chce spełnić literę przykazania, żeby mieć święty spokój z Panem Bogiem, czy on ma święty niepokój, bo musi się domyśleć, co by Bogu sprawiło przyjemność. W jaki sposób, w jaki rodzaj mam wypełnić to przykazanie. Bo Bóg też ma swoje życzenia niewyrażone słowami. Bo Bóg ma też swoją dyskrecję. Bóg ma też swoje sekrety. Może nie wszystko chce ci powiedzieć, czasem chce ci dać coś do zrozumienia na przykład. Nie? I cadyk to jest ktoś, kto się domyśla, co jest w sercu Bożym.
Józef był taką osobą.
Tak, to jest człowiek, który ma halef szomea, czyli serce domyślne. To jest wyższy rodzaj inteligencji. To nie jest taka inteligencja, że ktoś po prostu orientuje się we wszystkim, potrafi bystro coś kojarzyć, nie? Bo cechą inteligencji jest kojarzenie. Ten człowiek potrafi domyśleć się tego, co jest ukryte i czego Bóg nawet nie śmie powiedzieć drugiemu człowiekowi.
No to świadczy o wielkiej wrażliwości duchowej.
Właśnie, i dlatego ten człowiek został wybrany do tej kobiety, bo ta kobieta urodzi Syna Bożego.
A jakie jeszcze inne cnoty miał właśnie? Dlaczego został wybrany do tej kobiety?
Mateusz wskazuje tylko tą jedną, jedyną, dlatego że ona sobie zawiera właściwie wszystkie. Nie? Ponieważ jeśli ja jestem wrażliwy na serce Boga, domyślam się tego, czego On pragnie, a nawet nie śmie mi powiedzieć, to czy mogą we mnie istnieć jeszcze jakieś niegodziwości? Jeśli to jest moją jedyną, naprawdę jedyną troską. Jeśli mam taką jedną, jedyną troskę, to ja nie mam innych trosk.
Co najbardziej fascynuje Ojca w tej postaci?
Właśnie to Halev Shomea, ta domyślność serca, bardzo mnie to ujmuje. Zresztą lubię takich ludzi, którzy patrząc na mnie i widząc, że czegoś pragnę, a nie śmiem tego powiedzieć, spełniają to, czego nie powiedziałem, a domyślają się, że tego pragnę, nie? Po co? Żeby mi zrobić przyjemność, tylko nie, żeby mnie uszczęśliwić. To jest najpiękniejsza chyba cecha drugiego człowieka.
No ale Józef pewnych rzeczy nie domyślał się, musiał Pan Bóg wysłać anioła do niego. I to nie raz.
Tak, to prawda. Wysyłał, dlatego że nie ze wszystkim sobie potrafimy poradzić. Są takie momenty, kiedy potrzebujemy explicite verbis Bożej woli, objawienia Bożej woli w taki sposób, że już nie mamy wątpliwości co do tego, co mamy zrobić, prawda? I kiedy zapis literalny nie jest w stanie przekazać tego, co naprawdę się działo między aniołem a Józefem, a ja potrafię sobie wyobrazić, że to jest przekazanie wiedzy podobne do takiej, jaką się przekazuje na przykład, trzymając kursor na ekranie jednego komputera i przenosząc plik, który ma na przykład albo 2 gigabajty i tą całą informację przekazuje w pół sekundy na drugi komputer. Żeby rozpakować tą wiedzę, potrzebuje dużo czasu. Po interwencji anioła Józef miał wiele lat na to, żeby zrozumieć, co naprawdę się stało, chociaż to się stało w jedną chwilę. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, od razu rozpakować całość wiedzy, jaką nam anioł przekazuje. To jest niemożliwe. Aniołowie są w stanie to zrobić, ale między aniołem a człowiekiem, żeby zrozumieć, co aniołowi chodziło w jednym momencie, potrzebujemy czasem kilku lat.
Ale Józef nie zastanawiał się kilka lat, wziął Jezusa i Maryję.
I o dziwo jeszcze to zrobił idealnie, perfekcyjnie, co do litery, tak jak mu anioł powiedział. Czyli anioł powiedział, weź swoją, obudź swoje dziecko i małżonkę, weź swojego dziecko i małżonkę i idź do Egiptu. I budzę się w nocy o godzinie pierwszej i co, najpierw mam obudzić dziecko, a później żonę?
Tak Bóg powiedział.
Tak. I on tak robi, on nie mówi, Boże, może najpierw żonę. Bo może ona by się zajęła dzieckiem. Nie, weź ty dziecko i obudź żonę. Trochę dziwny porządek, nie? I proszę zauważyć, żadnej pretensji, żadnej uwagi. Ale dlaczego? Ale po co, nie? Nic takiego. Wykonuje to wszystko tak, jak Bóg chce. Wiecie co, to jest nie tylko posłuszeństwo, ale to jest posłuszeństwo, które uwalnia od lęków. Bo kiedy jesteś idealnie posłuszny Bogu, nie masz trosk.
Ojcostwo świętego Józefa zapewne jest dla nas wielką tajemnicą, ale Bóg chciał, żeby on był ojcem, prawda?
Tak, ten konkretny człowiek.
Nie chciał, żeby Maryja była sama. Mnie ujmuje jego milczenie.
Mnie też. Nie chcę banalnie to powiedzieć, nie, że milczenie może wiele mówić. Nie dlatego nie napisano w Ewangeliach o Józefie nic, co on powiedział, ponieważ nic nie powiedział, ponieważ był wyizolowanym, autystycznym typem. Tylko dlatego, że to, co mówił, ma takie znaczenie, że o tym się nie pisze. Są rzeczy, których się nie pisze. To są rzeczy najważniejsze. Nie każdy ma przywilej uczyć Boga chodzić na nogach, uczyć Boga pierwszych słów i wchodzić z Bogiem w taką relację jak ojciec z synem, a nie jak syn z ojcem. To są odwrócone role i to nie jest efekt parentyfikacji.
Tak, no bo Jezus też musiał się przecież nauczyć różnych podstawowych rzeczy.
Tak.
Tak jak każde dziecko.
Nauczyć się być człowiekiem.
Nauczyć się być... Nauczył się.
Nauczył się. Świetnie się nauczył. Rozpoznajemy po Jezusie, jak świetnym nauczycielem i pedagogiem i ojcem był Józef.
wiele jest takich rzeczy z budownictwa w nauczaniu Jezusa.
Właśnie.
Zaczerpnął to być może właśnie od świętego Józefa.
Myślę, że tak, na pewno. Zresztą tak się zastanawiałem nad tym, co się pojawia w pismach od strony takiej zupełnie materialnej, czyli na przykład te wszystkie przykłady, jego metafory budownicze, ten kamień węgielny, kamień odrzucony, budowla na piasku, budowla na skalę. Tam jest dużo takich elemencików. To wskazuje, że było o wiele więcej. To jest tylko śladowy zapis w Ewangelii, bo wiemy, że w Ewangeliach zapisano tylko część, to małą część tego, co Jezus w ogóle mówił, więc domyślamy się, jaki ogromny wpływ był Józefa budowniczego na Jezusa, jak on zbudował jego język. Ojciec, który buduje język synowi. Ja do dzisiaj, jeśli mam zakląć ze złości, to powiem cholera jasna, bo tak mój ojciec mówił. Inaczej nie powiem. Mój sąsiad inaczej mówił, ale nie potrafię tego powiedzieć.
No świetnie, ojciec pisze o tym, jakim ojcem był święty Józef dla Jezusa. Polecam. Teraz zapraszam na scenę Darka Malejonka. Proszę bardzo, Darku, siądź koło nas. Darku, wiem, że ojciec Augustyn miał duży wpływ na twoje życie. Dla nas wszystkich jest ojcem, bo przybliża nam Boga Ojca. Ale jakim ojcem jest dla ciebie? Jakim
No ja miałem to szczęście, tak naprawdę chyba zazdroszczę samemu sobie. To było niesamowite, bo nasze spotkanie, kiedy ja byłem człowiekiem, który dotknął Boga, to znaczy kiedy Bóg dotknął mnie i Augustyn jako ten anioł w ludzkiej skórze, tak można powiedzieć.
Gdybym miał ogonek, to bym merdał.
Pojawił się w moim życiu jako ktoś, no jakiś kosmita. Tomek Budzyński, który go znał już wcześniej, z dawnych lat, mówi: Augustyn się pojawił w Warszawie. Ja mówię: kto to jest Augustyn? Augustyn, nie wiesz? No i zaczęło się wtedy augustomania w ogóle w naszym środowisku, bo Augustyn był malarzem, mistykiem, no człowiekiem, który miał moc Bożą i wiedzę. I to jest coś było niesamowitego, że no, tak mnie po prostu oczarował i pociągnął za sobą, że no, to było niesamowite, to była moc. I pamiętam, że nawet w czasie takiego czuwania, w czasie właśnie czuwania charyzmatycznego w ramach odnowy w Duchu Świętym, ja tam zostałem dotknięty przez Pana Boga bardzo mocno i w tym momencie ja poczułem, że naprawdę Bóg mnie kocha, że Bóg jest moim ojcem, bo ja miałem bardzo takie słabe raczej relacje z moim tatą. I tam poczułem to. Już chciałem od razu gdzieś iść i wtedy właśnie napotkałem Augustyna w kościele i Augustyn mówi: o, no, jeszcze tutaj egzorcyzmy będą, bo wziął mnie na bok. Okazało się, że tych diabłów za skórą to tam miałem tyle, że że musiała cała grupa się nade mną modlić. Grupa to była miecz Boży, chyba coś takiego, tak, pod wodzą właśnie Augustyna.
Miecz albo brzytwa, ale tam coś ostrego było.
Tak, tak. I wtedy miałem też, no wtedy dostałem tą taką wiadomość od Pana Boga i jeszcze się dowiedziałem, że to Maryja mi to wszystko wyjednała. No było niesamowite. Augustyn stał się, no oczywiście poprosił, nie wiem jak to było z tym ojcem chrzestnym, w ogóle to jest chyba jedyny wypadek, że ojciec jest młodszy.
Nie wiem, czy możemy o tym mówić publicznie, bo to jest...
Możecie.
Że ojciec jest młodszy o rok od syna. Słuchajcie, to są tylko
to jest takie... fenomen. Mój syn jest chrzestny fenomen. Jest starszy ode mnie o rok.
No tak, to są niesamowite rzeczy. Ale i został moim ojcem chrzestnym, słuchajcie, i to jest niesamowite, bo stało się takim naprawdę w naszej rodzinie całej. No, cała rodzina moja go kocha, moja żona, jestem trochę zazdrosny, ale, ale moje dzieci też, jak on, słuchajcie, opisywał, jak anioły wyglądają. No moje dzieci to po prostu otwarte usta, w ogóle mówią, Augusty, nie idź, już nie idź, jeszcze mów. Cała rodzina jest zainfekowana po prostu tym wszystkim, właśnie Augustynem, ale nie, tutaj to oczywiście tak mówimy, taki obrazowo, ale Augustyn był w tych wszystkich momentach bardzo trudnych w naszym życiu, mojej rodziny, przy narodzinach dzieci, tam wszędzie, gdzie po prostu byliśmy bezradni, mali, i ostatnią deską ratunku zawsze był Augustyn. No i dla mojej córki też teraz, taki chyba dla w ogóle wszystkich, jak jest jakiś problem, tato, weź, żeby Augustyn się odezwał jakoś, daj, no i tak dalej. Także to jest niesamowite. I dostałem, no pamiętam, że kiedyś miałem taką historię, że słuchajcie, wracałem z rekolekcji, w ogóle happy totalnie, deszcz padał, potworny deszcz. I jechały na takiej wąskiej drodze, to było w Górze Kalwarii. Wracałem do Warszawy i nagle, słuchajcie, było cały czas gdzieś tam z naprzeciwka jechały ciąg tirów, widoczność minimalna, i nagle ja widzę człowieka przed maską. I jest bum, w szok totalny, jadę, zakrwawiona szyba cała, wysiadłem z samochodu, człowiek leży na jezdni. Przyjeżdża mi ta policja, no i jest, słuchajcie, straszna rzecz. Ja już mam takie, ja już po prostu zabijam człowieka. Zawalił się cały świat, nie? I myślę, no tak, 6 lat będę siedział. Słuchajcie, i dostaję w tym momencie właśnie od Augustyna SMS-a, że Bóg cię kocha, że jest wszystko dobrze, nie? W tym momencie to mnie w ogóle podniosło totalnie, nie? A potem się okazało, że tego człowieka zabrano do szpitala, znaczy takiego na pół żywego. I ja, słuchajcie, w nocy dzwonię tam do tego szpitala już tak na takie potwierdzenie, już, że on już nie żyje. A dowiedziałem się, jak on miał tam na nazwisko Krasnobocki, bo to takiego, czego się nie zapomina. I dzwonię i mówię, co jest tam, jaki stan jest pana Krasnobockiego? Krasnobockiego? No zaraz. No przecież ty tam został przewieziony. A już wyszedł. Ja mówię, nie, no to jest pomyłka. No i jak to wyszedł? No wyszedł, no w tego, wypisany. Po prostu niesamowita. Okazało się, że ta krew, która była, to on miał po prostu w ręku jabola, bo był pijany. Ta butelka się rozbiła i to nie była krew, tylko jabol. Ja byłem pewny, że on po prostu sobie rozbił głowę. A to była butelka takiego taniego wina. No także taka historia. Takich historii było z Augustynem bardzo wiele, gdzie właśnie w takich momentach, gdzie właśnie ja byłem jakimś w totalnym jakimś dole, bezradny i tak dalej, właśnie, a tutaj właśnie wtedy ten anioł przychodził, nie? No tak to jest.
Po coś są różne doświadczenia, po coś są. Chciałam zapytać, czy moglibyście w jakimś jednym zdaniu przekazać komuś istotę ojcostwa?
Ja bym tylko jeszcze chciał powiedzieć, że Augustyn mi otworzył oczy, bo tu Augustyn mówił w czasie Eucharystii, że dzięki Eucharystii już się przemienił do połowy, ale ja myślę, że Eucharystia to też jest druga połowa, to jest słowo, nie? Także myślę, że z tego Augustyna to już tam nic nie ma, bo druga połowa to jest słowo, które cię zamieniło. To ja nie wiem, czy ja, z kim ja teraz tutaj rozmawiam.
Ja też nie wiem, kim jestem.
Bo to słowo, które Augustyn otworzył mi w ogóle totalny świat Słowa Bożego, właśnie Biblii, nie? Bo jak ja samemu brałem Biblię do ręki, no to po prostu parę słów niezrozumiałe, jakieś symbole, jakieś rzeczy, jakieś kto jest ojcem tego, jakieś litanie, genealogia i tak dalej. Jak to w ogóle, po co to jest w ogóle wszystko? I zaczęło się naprawdę, okazało się, że tak, że my, słuchajcie, się uczymy się języków angielskiego, hiszpańskiego i tak dalej, a mało kto z nas się uczy języka anielskiego, czyli biblijnego, który Pan Bóg nam daje. Nie mamy na to czasu, nie? A Pan Bóg chce, żebyśmy w to słowo wnikali, i On nam będzie pomagał, nie? Te wszystkie symbole, symbalo, prawda? Sam mnie tego uczył, to jest łączyć, diabalo dzielić, nie? I te symbole wszystkie, które są, nas wprowadzają, to jest księga, która ma coś więcej niż tylko tutaj wchodzi. Ona wchodzi nas w jakiś, nas zanurza w świat Boga, nie? Który jest niesamowity. To są tak jakby gdzieś w jakiejś antycznej opowieści, nie? Że tam bramy otwórzcie swoje podwoje, a wjedzie król chwały. Tak jak opowieści z Narni. Nie? Właśnie Augustyn był dla mnie kimś, kto właśnie otwierał taką mityczną krainę, nie? Że to wszystko tam się działo. I naprawdę to słowo jest tak niesamowite, tak ciekawe, tylko trzeba w nie wejść, bo tak jak z modlitwą, nie? Że modlitwy można się uczyć modląc się, prawda? I tak samo tego słowa, tego języka Biblii można się uczyć tylko to pismo czytając i dzięki Bogu są te przypisy wszystkie, że możemy, jak nie rozumiemy, to po tych przypisach też nie chodzić i tak dalej. Jak w wielkim skrócie.
Czyli zadaniem ojca jest wprowadzenie syna w świat Biblii, między innymi.
Tak, to mi jeszcze się kojarzy ten jak jechałem tutaj dzisiaj, to miałem to skojarzenie o dobrym Samarytaninie, który tam było w tej karczmie, że ten ojciec rodziny wyjmuje ze skrzyni rzeczy stare i nowe, nie? Ze Starego Testamentu i z Nowego. I Augustyn właśnie jest tym ojcem, który daje te rzeczy, nie? I to każdy taki ojciec prawdziwy powinien to robić. Ja się starałem. Ale tak. Każdy według swoich możliwości. Nie?
Przeczytam może zdanie, które prawie kończy tą książkę. Nie ma nic istotniejszego niż zbudowanie człowieka, niż takie działanie wychowawcze, by dziecko wychować na człowieka, który jest podobny do nowego Adama, czyli Chrystusa. No nie jest to łatwe. Jaki powinien być ten ojciec oprócz tego wprowadzania w świat Biblii, wydobywania ze skarbca rzeczy i starych?
Wiesz co, to w sumie to jest tak proste, że tego nikt nie robi, ponieważ jest to za proste. Tak, dlaczego proste? Dlatego, że w sumie to chodzi o tym, co w ojcostwie jest też esencją, w ojcostwie Bożym. Najważniejszy atrybut Pana Boga to jest istnienie, prawda? Istnienie, czyli trwałość, niezmienność, nieprzemijalność. Jeśli mam ojca, jeśli Bóg jest moim ojcem, ja trwam, ja nie przemijam. Ja nie mam lęku i trwogi przed śmiercią, nie mam lęku przed nieistnieniem, nie mam lęku przed niezaistnieniem, nie mam lęku przed pominięciem, nie boję się zazdrości, nie muszę rywalizować. Bo ja trwam. Ja jestem. Bo mój ojciec jestem, który jestem. Nie ma lęku. Lęk jest tam, gdzie jest zachwiana wiara w to, czy ja będę. I to jest esencja ojcostwa. Ja odwołam się do etymologii słowa ojciec. Ojciec to jest ten, który otacza człowieka, nie osacza, otacza, dając mu rękojmię bezpieczeństwa, nie? Pozwalając komuś się budować ku istnieniu, czyli nie przemijać. Dlatego to jest takie bardzo istotne, fundamentalne, przedpsychologiczne.
Ojciec jest po prostu. Jest.
Po prostu jest. Jaki on jest, taki jest, ale jest. I taki każdy ojciec powinien być. Nie powinien zdesertować ze swojego ojcostwa, chociaż to jest, tak jak powiedzieliście, bardzo trudne. A jednocześnie jest to po prostu tyle. Nic więcej. Nie muszę być jakiś. Wystarczy, że jestem. Czasem moi współbracia, młodsi, którzy przygotowują się do święceń, mówią: nie poradzę sobie, kapłaństwo mnie przerasta. Jak ja powiem homilię, jak ja sobie dam radę nie z pięciorgiem dzieci, tylko z pięćdziesięciorgiem albo ze stówką dzieci, nie? Jak ja pójdę na katechezę, mam 28 godzin, na przykład 300 dzieci, nie? Jak ja sobie poradzę z tym? Ja mówię: oczywiście, że sobie nie poradzisz. Nie musisz sobie poradzić, ale ja taki jestem i mówi, jaki jest, nie? Nieważne, jaki jesteś, ważne, że tam będziesz, że jesteś, że wytrwasz. Bóg resztę zrobi, bo musisz mieć oparcie w Bogu. Jeśli ja mam relację z tym Bogiem, który jest, to ja wezmę 600 tysięcy ludzi zniewolonych w Egipcie i przeprowadzę ich przez dno morza i nie wiem, jakim cudem rozstąpi się to morze. I ja się nie muszę o to martwić. jeśli moim zmartwieniem jest Bóg, to wszystkie moje zmartwienia są dla Boga najważniejsze. Powiem inaczej. W modlitwie Ojcze Nasz pierwszą prośbą jest prośba jaka? Święć się imię Twoje. Jak wielu ludzi rozumie, co to znaczy święć się imię Twoje? Po polsku powiedziałem. Święć się imię Twoje. Co to znaczy? Pierwszej prośby z modlitwy Ojcze Nasz nikt nie rozumie? To, co w ogóle, z czym, do czego? Z widelcem porosł? Nie, powiem tak. Zmartwieniem każdego wiernego Żyda było tak zwane Hilul Hashem, czyli zbezczeszczenie imienia Bożego. To w ogóle nic nie wchodziło w grę. To było najważniejsze. Nie zrobić, że to było moje zmartwienie. Moje, tak, Żyda, żeby tylko nie zbezczeszczyć imię Boże. Odwrotnie. Marzeniem Żyda było uświęcić imię Boże, jak było w judaizmie. I Chrystus mówi, u nas jest to samo. Nie mamy innego Boga. To nie jest Allah, który jest Bogiem Księżyca. To jest ten sam Bóg. Tylko on się głębiej przedstawił. Powiedział, owszem, jestem jeden, ale nie mogłem wam powiedzieć przez kilka tysięcy lat, że nas jest trzech, bo byście tego nie pojęli. Przepraszam, jeszcze sobie pozwolę na kilka dopowiedzeń. I to uświęcenie imienia Bożego, to o co proszę dla mojego taty, to jest moim największym marzeniem, największą troską. Jeśli ja tak stawiam sprawę, że mówię, Boże, niech przez wszystko, co się dzisiaj wydarzy, nawet przez głupie pomyłki, nawet przez upadki, nawet przez wypadki samochodowe, przez wszystko, co się wydarzy ze mną i z moimi dziećmi, z moim mężem, z moją żoną, z moją parafią, niech wszystko się rozwala albo się buduje, niech się dzieje, co chce, nie wierzę faktom, nie wierzę mojemu umysłowi, nie wierzę swojemu rozumowi, wierzę tylko w to, że ci dedykuję wszystko, co się wydarzy, żeby się uświęciło Twoje imię, czyli żeby się okazało, że Ty jesteś Ojcem w tym świecie. Na tym mi zależy, to jest moja ambicja. To ja się nie muszę martwić o nic.
No właśnie ja tak...
Mateusz 6,36.
Ja tak patrzę na to jako ojciec, nie? Do swoich dzieci i też widzę, że dzieci potrzebują mieć rodziców. Jeżeli one się czują pewnie i kochane, to nie potrzebują ani pieniędzy, ani nic, bo one wiedzą, że wszystko mają w nas, nie? Że mają wszystko w rodzicach. Wszystkie potrzeby są rozwiązywane przez nich, nie? I to jest piękne, to tak jak, nie wiem, trzylatkowi dać wybór, albo mama, albo, nie wiem, $1,000,000. I to jest normalne, nie? Że dziecko jest w tym momencie totalnie zabezpieczone, totalnie jest w relacji, tak. I nie musi nic mieć, nie? Nie musi nic, bo nie musi mieć tam swoich przecież pieniędzy i tak dalej, bo wszystko ma w tym. I widzę, że właśnie mieć tam postawę dziecka, to co mówi Chrystus właśnie, że jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie? Znaczy nie to co mówił dzisiaj właśnie Augustyn właśnie w homilii, że być, jeżeli chcesz być cały czas niezależny, to wtedy jesteś najbardziej zależny od swoich żon, swoich zmartwień, trapień, wszystkich takich rzeczy. Nie?
No tak, jeśli zmartwienia stają się twoim Bogiem, czyli są czymś ważniejszym niż Bóg, to Bóg kim jest wtedy dla ciebie?
No już nie jest tak ważny jak zmartwienie.
Tak, już nawet nie jest Bozią, nie? To wtedy jest to belga, wtedy zbezcześciłem imię Boże. Dlaczego? Bo nie doceniłem Jego wszechmocy. Czyli zdegradowałem Go do pozycji krasnala. On po prostu nie istnieje wtedy. Jakbym Go wypoliczkował. Ja Go tylko wtedy uświęcam, kiedy wykorzystuję Jego wszechmoc. Kiedy mówię, możesz, Ty możesz wszystko, możesz się zająć wszystkimi moimi troskami, w ogóle mnie nie interesuje, co będzie za godzinę. Najważniejsze dla mnie, żebyś w tej chwili uświęcił swoje imię. Jeśli chcesz, to wykorzystaj moje seplenienie, moją łysą głowę, moje gadanie, moje niegadanie, to, że kogoś denerwuję, czy komuś sprawiam przyjemność, jest mi wszystko jedno, byleby się uświęciło Twoje imię. Nie? To jest moje zmartwienie.
Tak. Mówmy teraz o przykazaniu miłości. O tym też jest w tej książce.
O tak.
Będziesz miała Pana Boga swego i bliźniego swego, jak siebie samego.
Mogę wziąć tą kawkę?
Proszę. Poruszam ten temat, bo dość kontrowersyjne słowa zabrałem.
Bardzo dobrze.
Ojciec w tej książce. O miłości bliźniego. Kto jest moim bliźnim?
Tak, wydawać by się mogło, że dla nas katolików i chrześcijan to bliźni to jest każdy, kogo trzeba potencjalnie miłować. Otóż tak za bardzo nie jest. I chociaż wielu powiedziałoby, jak to nie? Przecież trzeba kochać muzułmanów, całować ich po nogach nawet. To ja do końca się z tym może nie zgodzę, dlatego że lepiej znam Biblię niż swój życiorys. I mogą mnie za to inni nie lubić, nie muszą mnie lubić i nie muszą i dzięki temu też nie spełnią takiego przekazania kochaj wszystkich, prawda? Czyli na przykład nie mogą nienawidzić za to, pozwalam im na to. O co chodzi? Odwołałem się do Gerharda Lochwinka w tej książce, kiedy on mówi, że jeśli ktoś mówi, że chrześcijanin powinien kochać wszystkich, to zapewne jest po odpływem alkoholu. Bo tylko tacy ludzie potrafią powiedzieć, kochamy wszystkich, nie? Kocham cię i tam kogoś nieznajomego.
To jest to teoretyczne.
Tak, to jest teoretyczne. Natomiast przez w inną stronę do tego podejdę. Czy Jezus zakazał kogoś kochać? Tak. Na przykład teraz może niektórzy rzucą na mnie jajkami albo pomidorami. Na przykład jest tak powiedziane. Kto nie ma w nienawiści kogo? I matki, nie jest mi godzien. No i kurczę. Jak to nienawidzić moją matkę i ojca? No i teraz rebus do rozwiązania.
Bliźnich.
Właśnie. Albo powiedział tak. U Mateusza w 18 rozdziale, 17 wierszu, w tak zwanym fragmencie Correcto Fraterna, mówi tak. Jeśli ktoś ciebie obrazi, jeśli ktoś ci zrobi krzywdę, idź w cztery oczy go upomnij. Jeśli cię nie posłucha, weź dwóch, trzech świadków, idź go w cztery oczy upomnij. Przy świadkach. Jeśli cię nie posłucha, donieś kościołowi, czyli wspólnocie. Powiedz, Słuchajcie, on zrobił to i to. Jeśli cię nie posłucha, co ma być? Niech ci będzie jako poganin i kto? I celnik. Czyli masz go nienawidzieć. Jesteś zwolniony z ganianiem za nim. Przepraszam cię, pogódźmy się, nie? Nic z tego. Ktoś, kto nie objawia skruchy, nie zasługuje na przebaczenie. Czy ja w kościele mogę wyjść z konfesjonału i podejść do faceta, czy do jakiejś kobiety i powiedzieć... Słuchaj, czy chcesz się przebaguje? Bardzo chcę ci dać rozgrzeszenie. Naprawdę, bardzo ci dać chcę rozgrzeszenie. Klękam przed tobą, proszę cię. Przyjmij moje rozgrzeszenie. A ktoś mówi tak, ale ja nie chcę w ogóle, nie? Spadaj z tym księże, nie? Księżula. A ja naprawdę chcę ci dać rozgrzeszenie. Bardzo cię proszę. Czy ja mogę dać rozgrzeszenie? Nie, bo on depcze łaskę Bożą. I ja nie mogę dać na podeptanie tej krwi pańskiej, bo za drogo kosztowało to mojego pana, żebym ja sobie chlustał tym jak rynsztokiem jakimś, nie? Nie mogę. Ze względu na szacunek do miłosierdzia. Nie mogę. Jeśli ktoś gardzi tym, prawda? Dalej. W 8 rozdziale w Ewangelii Jana jest napisane, że Żydzi, którzy uwierzyli Jezusowi, powiedzieli tak. Czy tak mówisz w ogóle? Nie chcemy przyjąć tego, co ty mówisz. I on mówi, wy diabła macie za ojca. Teraz tak, czy ja mogę kochać diabła dzieci? To znaczy, że ludzie, którzy upierają się i w Bogu wmawiają to, czego On nie powiedział, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie są dla mnie obiektem do miłości bliźniego, tak czy nie?
Tak.
Amen. Ale to nie koniec. Proszę popatrzeć na jeszcze inną sprawę. To jest bardziej bulwersująca historia. Mateusz 7 rozdział, wiersze 23 i następne. Jezus mówi tak, że na sądzie ostatecznym, przy takim biurku, kiedy będzie ten trybunał, podejdą ludzie i powiedzą tak. Panie Jezu, myśmy prorokowali w Twoje imię. Myśmy wyganiali złe duchy w Twoje imię. Czyli byli egzorcystami, prawda? Kto wygania złe duchy? No egzorcysta. Byli egzorcystami. Mało tego. Myśmy czynili cuda w Twoje imię. Kim byli? Charyzmatakami, kapłanami, tak? Byli. A on mówi co? Co on powiedział? Nie znam was. Idźcie precz, ludzie, którzy czynią niegodziwość. Kto się zastanowił nad taką rozmową? Zaraz, no ale głosiłem rekolekcje, tak, jeździłem na rekolekcje. Czyniłem cuda, kto to wie, może czyniłem cuda. Wyganiałem z duchy, może wyganiałem z duchy. I nagle idę do nieba i Jezus mówi, ale ja cię nie znam, człowieku. Augustyn, ja cię nie znam. Czy ktoś z was zastanowił się nad taką rozmową?
Ojciec się zastanawia.
Oczywiście, że tak, bo mnie to interesuje. Ja nie chcę skończyć życia w piekle. Za dużo mnie kosztowało to życie, żebym teraz ryzykował wieczność. W innym miejscu u Jana, w 6 rozdziale, w 54 wierszu mówi tak. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. U Mateusza w 7 rozdziale czego zabrakło? uzdrawialiśmy, głosiliśmy, prorokowaliśmy, czyniliśmy cuda. Czego nie powiedzieli? Nie spożywaliśmy ciała. Mogę być charyzmatykiem, ale czy ja mam komunię z Bogiem? To nie jest opłatek, nie, to nie jest wafelek. To jest mój współudział w Bogu. Jak mnie nic nie łączy z Bogiem, to ja mogę sobie cuda czynić. I co z tego? Bóg przeze mnie czyni cuda, ale to nie jest moją zasługą. Bóg mnie wtedy nie zna. Bo On szanuje moją cielesność, mój konkret istnienia, mój konkret bytu i mówi tak, ponieważ jesteś Augustem ciałem, dlatego ci daję ciało, a nie każę ci konsekrować na ołtarzu ręcznik i mydło. Tylko chleb i wino. Dlaczego? Żebyś miał pewność, gwarancję, że masz ze mną coś wspólnego. Bo tak to gdzie będziesz miał tą gwarancję. Stąd jest ten sakrament. Jak ja spożywam to ciało, to ja wiem, kto jest we mnie. A jakbym nie spożywał tej komunii świętej, to nawet gdybym cuda czynił, to ja nie mam pewności co do zbawienia. I dlatego on mówi, ja by ciebie nie znam, chociaż cuda czyniłeś, nie? Ale ty nie byłeś we mnie. A ja w tobie. Mało tego. W pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w 9 wierszu mówi wyraźnie, Paweł tak, ci, którzy, teraz którzy, rozpustnicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozwięźli, mężczyźni współżyjący ze sobą, złodzieje, chciwi, pijacy, oszczercy, zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ktoś powiedział, o Boże, to my się nie mieścimy, ale tam dalej jest napisane tak, ale takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci. To znaczy, że jeśli ktoś się utwierdza w tym grzechu i mówi, a i tak jest Pan miłosierny, nie, mogę sobie siedzieć w tym grzechu, to do widzenia. Ale jeśli ktoś mówi tak, nie chcę tego grzechu, to dzień dobry w niebie. Wszystko zależy od tego. Dalej, mamy jeszcze sprawę heretyków i sprawę islamu nawet, prawda? Możemy jeszcze o to się zabawić. Przepraszam, przeciągnę to, ale to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ jestem księdzem katolickim, a nie jakimkolwiek innym. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, 19 wierszu jest mowa o Hymenajosie i Aleksandrze, którzy byli chrześcijanami, ale trochę inaczej interpretowali zmartwychwstanie pańskie. Co Paweł napisał w związku z tym? Co z tego, że oni wierzyli w Trójcę Świętą, przyjmowali chrzest, wierzyli we wszystkie prawdy wiary, tylko trochę inaczej tam pewien szczegół. A taki tam jeden paragraf, powiedzmy, nie? Paweł napisał tak o nich. Przekazałem ich szatanowi. Proszę mi powiedzieć, czy to jest miłość bliźniego? Nie. Są pewne obszary, w których mogę kochać i w których nie mogę, nie wolno mi kochać. Jeśli ktoś zakłamuje prawdę wiary, ja nie mogę go kochać. Dlaczego? Bo on mojego ojca czyni kłamcą. Gdyby ktoś napluł mojemu ojcu w twarz, nie mógłbym go kochać.
Ale że tylko chcę powiedzieć, że bo tutaj widzę pan strach straszny, ale... u Piotra, w pierwszym liście Piotra jest napisane, że tego, który popełnia grzech ciężki, żeby się o niego nie modlić, tylko oddać go właśnie szatanowi ku nawróceniu.
Ku nawróceniu.
Bo jeżeli łaską Boga się nie zbawiamy, no to niestety szatan nas wtedy
zbawia. To jest ostatni katecheta.
To jest ostatni katecheta, który nas tak dowali nam i tak nas do tego, że Panie Boże, ratuj.
Czasem tak niektórzy rodzice mówią, że chcą ze wszystkich stron dobrocią nawrócić swoje dzieci, które w dziwny sposób przechodzą na ciemną stronę mocy, nie? A tu trzeba powiedzieć, że dobrze, to idź do tego diabła, przerób
to wszystko.
Tak, ja wiem, bo moi rodzice też płakali, kiedy patrzyli, że krążę po ciemnej stronie mocy. I wtedy, kiedy szatan już to skopie tyłek człowiekowi, to już jest bardzo jasne, że to naprawdę jest złe i że ta mama i tata naprawdę mieli rację, że tak mówili. Ale bywa tak, że przez zatrzymanie w tej strefie dobra ktoś może znienawidzić tą strefę dobra, prawda? Ale odeszliśmy tylko ostatnio.
Ale to też jest ojcostwo.
To też tak, jest ojcostwo, tak.
Ale to, że Pan Bóg na przykład pozwala komuś iść do piekła, to też jest miłosierdzie. Bo jeżeli ktoś na siłę przecież...
Na siłę przeprowadzone dobra, jak mówi Księga Syracha, to jest tak, jakby eunuch próbował współżyć z dziewicą. Tak jest napisane w Księdze Syracha, to nie są moje teksty, proszę z pretensjami do Ducha Świętego. Ostatni tylko werset tak, powiem, proszę. Dobra? Bo mamy dzisiaj taki kontekst też geopolityczny, że pojawiają się ludzie również z islamu i teraz mówi, jak tu w ogóle sobie z nimi życie ułożyć. Chciałbym przypomnieć, że na kopule Al-Sakha, czyli meczetu, który znajduje się w Jerozolimie, jest napisana 112 sura z Koranu, Al-Ikhlas, która brzmi mniej więcej w ten sposób, że Allah nie zrodził i nie jest zrodzony. Dlaczego tak jest tam napisane? Dlatego, że u Jana w pierwszym rozdziale w 18 wierszu jest napisane tak, że o Bogu Ojcu pouczył Syn, który jest jednorodzony. Ale powiedział, co ma to wspólnego z nami? Otóż Jan w swoim liście, w drugim liście, w 10 wierszu powiedział tak. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was, a wy zastanówcie się, o czym mówię, i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go. I teraz co zrobić z tym przekazaniem miłości bliźniego?
A co zrobić z miłością do wroga? O tym też jest w Biblii.
Kochaj nieprzyjaciela swego jak siebie samego. W liście do Rzymian w 5 rozdziale jest napisane tak. I wy byliście nieprzyjaciółmi Boga, ale Bóg was pojednał przez Chrystusa. Czy ja jestem nieprzyjacielem Boga? Tak. Przez swoje czyny wiele razy byłem nieprzyjacielem. I Bóg mnie kochał. Augustyn mówi tak. Jeśli ty okazujesz miłość swojemu nieprzyjacielowi i widzisz, że ta miłość go zmienia, no to ta miłość ma sens. Nie? A jeśli moja miłość nie tylko nie zmienia nieprzyjaciela, nie tylko go czyni w jeszcze większym nieprzyjacielem, ale jeszcze naraża miłosierdzie Boże na to, że będzie zbezczeszczone, mało tego, już utwierdza tego człowieka w jeszcze większym złu, to co wtedy zrobić?
No cóż, poczytajcie Państwo tą książkę. Zachęcam.
Mówię, może nie wszyscy jednak się odważą. Może się okazać, że nie chcemy tego wiedzieć, pewnych spraw.
Chciałabym powrócić do świętego Józefa. Święta Teresa z Awila nazywa go patronem powszechnym. Co to znaczy?
To jest związane z taką specyfikacją świętych, tak to bym powiedział, najkrócej. Chodzi o to, że każdy człowiek, który rozwija się na przestrzeni 60-70 lat, jakie spędza na ziemi, wytwarza w sobie pewną specyfikę. Święci też. Mają swoisty zestaw doświadczeń, zdolności, cech, charyzmatów. I później to przechodzi na tamtą stronę. Te wszystkie cechy, które wykształciły się w nich za życia doczesnego, nabierają wieczystego rozmachu po przejściu na tamtą stronę. Stają się specjalistami w tych dziedzinach, w których tutaj być może nawet byli zranieni. Józef natomiast, co to znaczy, że on jest wszechczasu? On w każdym czasie, w każdej dziedzinie jest charyzmatykiem. Jest specem odbudowy każdego domu, że tak powiem, czyli każdego istnienia.
Czyli ze wszystkim.
Ze wszystkich, tak, bo można powiedzieć tak, no dobra, no tam będę się modlił do Teresy z Lisieux o róże na przykład, nie? I na pewno wiem, że konwali nie dostanę. Ale jeśli chodzi o Józefa, to wszystko.
Zapraszam Państwa do przeczytania książki. Bardzo dziękuję ojcu, bardzo dziękuję Darkowi tutaj za tę rozmowę. I teraz coś jeszcze ekstra. Na koniec koncert. Darek i Joachim.
Jak to?
Ale mówię na szybko.
To taka, to miała być niespodzianka dla ojca i dla Państwa oczywiście też.
W takim razie ja jeszcze raz chciałbym podziękować Augustyn Tobie za wszystko i myślę, że to jest... Nie wiem, co mam powiedzieć.